Gdy przychodzimy do zboru, to każdy powinien coś przynieść. To ten tekst znamy. Jakąś pieśń, jakiś psalm, jakiś uśmiech, coś miłego. Ponieważ nasi mili, a moi głównie bracia w Panu Sochaccy zadbali o mnie, wiedzą, że lubię poezję, to mi wyszperali coś, czego szukałem, a nie mogłem dostać. Ernest Bryl, jeżeli komuś mówi to nazwisko, nie proszę o wielkie znaki, tomik poezji. Stare wiersze w całej książce, kilka naprawdę perełek. To może na początek jedną taką. Jako Jonasz, co płakał w gębie wieloryba ze strachu przed ciemnością, a jednak tam siedział i znosił smród, co po nim gęstym tłuszczem spływał. Jako Jonasz, co pragnął światła, ale wiedział, że jeżeli go wypluje z tej gęby na morze, będzie musiał żyć, krzyczeć gniewne słowo Boże. Jako Jonasz jesteśmy, ze strachu zwinięci, czepiający się jeszcze przez chwilę duchoty, zanim nas pierwsza fala przez gębę poświęci, ułapi w swoje żelazne obroty na brzeg wykopie, gdzie ongiś stał nagi, mały, wypluty prorok, ucząc się odwagi. Trochę na temat pierwszego przykazania. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego. Lecz on spochmurniał i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. To nie było tak, że oni się przypadkiem spotkali. Jest w Ewangelii według świętego Mateusza inna wersja tej historii i ona zaczyna się w ten sposób. A oto podszedł do niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? A on mu odpowiedział: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A Marek mówi, tak zaczyna historię. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To nie był przypadek. Ktoś, kto ma wiele dobra, a potrafi przybiegnąć zdyszany, upaść na kolana i prosić o odpowiedź na pytanie, które... No, z którym się na co dzień żyje. Bo jak pewno wiecie, są pytania, które się pojawiają w naszej głowie czasem. One wynikają z sytuacji albo z jakiegoś przeżycia czasem, czy z zadziwienia czymś, co nam się przytrafiło, ale są pytania, które nosimy w sercu, z którymi żyjemy. Są pytania, na które nijak nie potrafimy sobie dać odpowiedzi. Są takie pytania, na które nie chcemy odpowiedzi. Są pytania takie, które podejrzewamy, jaka może być odpowiedź, i ta odpowiedź nas przeraża albo zasmuca. I bywa tak, że dla bezpieczeństwa tych pytań nie zadajemy sobie zbyt odważnie. My żyjemy z nimi, ale nie chcemy sobie ich do końca zadać. I ten człowiek, który miał wiele majątności, musiał nosić sobie to pytanie i żyć z nim. Musiało tak być, bo pytanie, które zadaje, no było o zasadniczą rzecz w jego życiu. Ale że musiało tak być, to wynika jeszcze z dalszej rozmowy. Bo czytamy, i tutaj zacytuję Ewangelię według świętego Mateusza, bo ona wydaje mi się jest bardziej dokładna w tym miejscu. A jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. U Marka będzie to samo. A on mu rzekł: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Ale jeszcze wróćmy raz do Mateusza. A jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. A on go pyta: które, Panie? To jest strasznie dziwne pytanie. Bo kiedy ktoś by nam powiedział: zachowuj przykazania, to dla nas jest to absolutnie oczywiste. Mimo że jesteśmy chrześcijanami, ale przykazania spod góry Synaj znamy na pamięć. Wydaje się bez sensu takie pytanie. Które, Panie? Ale jeszcze dziwniejsze jest to, co odpowiada Pan Jezus. A Jezus odpowiedział: otóż te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę. No ale gdzie są pierwsze przykazania? Dlaczego Pan Jezus nie wymienia przykazań, które dotyczą bezpośrednio Pana Boga? Bo tak zaczynał się dekalog. Tylko do tego człowieka, który pyta go o życie wieczne, stawia mu pytanie: a czy ty przestrzegasz przykazań? Których, Panie? No tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. A on odpowiada zgodnie z swoim sumieniem, przekonaniem i z tym wszystkim, co czuję: Panie, przestrzegałem tego wszystkiego przez całe moje życie. Nie kłamie. Mówi o tym, co faktycznie jest, to, co w jego życiu funkcjonuje. A wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Nie ma wątpliwości, że ktoś, kto przestrzega tych przykazań, jest godny miłości. To jest bardzo dużo. Ale mówi: brakuje ci jednej rzeczy jeszcze. I wydawałoby się, no, że w jakiś sposób powinien jeszcze powiedzieć coś na temat Boga, bo powiedział o przykazaniach, które dotyczą jak gdyby codzienności stykania się z innymi ludźmi. Ale nie ma tutaj Pana Boga. Nie ma tego, że jest jeden, że będziesz go wyłącznie czcił. Tylko mówię jak gdyby o technicznych aspektach życia. I zachwycony jest odpowiedzią tego człowieka, który mówi: Panie, jestem w porządku. Ale mówi: brakuje ci czegoś. I co ciekawe, nie nawiązuje w ogóle do pierwszych przykazań, a mówi: to teraz idź, wszystko sprzedaj i rozdaj ubogim. To jest metoda na ciebie, żebyś był zbawiony. Ani słowa o miłości do Boga Jahwe. To dziwne jest, ale kiedy ten tekst czytałem, powiem wam uczciwie, czytałem go wielokrotnie, ten tekst, i szukałem odpowiedzi na to, dlaczego nie ma pierwszych przykazań Bożych. Dlaczego Pan Jezus odwołuje się wyłącznie do niektórych tutaj, a potem w dziwny sposób tego człowieka sprowadza na ziemię, bo wie, jaki jest jego problem. Myślę, jeszcze o tym wspomnę, że ten człowiek nie bardzo zna swój problem. On czuje, że coś nie jest jeszcze tak w jego życiu, ale nie zna istoty tego, co naprawdę w nim jest i co budzi ten niepokój, z którym czasem w życiu się żyje. I jak myślę, Pan Jezus celowo omija te przykazania, chcąc mu pokazać istotę tego, co w tych pierwszych przykazaniach jest. No i sięgnijmy do Księgi Wyjścia. 20 rozdział. Wtedy mówił Pan Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pan Bóg mówi: jestem wyłączny, jedyny, najwyższy. Ale kiedy czytamy przykazania, to ciekawe jest, że to nie jest suche 10 słów. Nawet w tej najkrótszej wersji, bez żadnych dodatków i innych odniesień, niektóre z przykazań są obdarzone, opatrzone komentarzem. To pierwsze przykazanie tak jest opatrzone. I to jakbym to nazwał z obydwu stron. Skąd mierzy się miłość do Pana Boga? Tu Pan Bóg mówi: ja jestem wyłączny dla Ciebie, jedyny. I tu nie ma innego rozwiązania. No może się to brać ze strachu. Możemy Pana Boga szanować, miłować, wywyższać ze względu na to, że boimy się rozliczenia, które kiedyś nastąpi. Tak uczono ludzi. Były okresy w historii takich, gdzie to była jak gdyby fundamentalna zasada patrzenia na Boga. Strach. Strach przed ogniem wiecznym, przed karą za każdy najmniejszy grzech, surowym rozliczeniem. No można szanować Pana Boga ze strachu. Ale to jest, powiedziałbym, najniższy sposób w tej drabinie oddawania Panu Bogu czci. Można go szanować z powodu obietnic. Czyli jak gdyby ze strony odwrotnej zupełnie, że czegoś się po nim spodziewamy. Spodziewamy się czegoś pięknego w przyszłości. I zauważcie, że trochę na takich dwóch biegunach jesteśmy. Z jednej strony jest jakaś obawa taka przed tym, co czynimy przed Jego obliczem, a z drugiej jest to, co często podkreślamy. Jakaś niepojęta cudowność przyszłych czasów. Że nie na umysł nam nawet nie wstąpiło, co Bóg mógł przygotować dla tych ludzi, którzy Go miłują. Czyli możemy z pewnego spodziewania się rzeczy pięknych, które być może będą naszym udziałem. Ale Pan Bóg, który jest istotą podobną do nas, powiem w cudzysłowie, bardzo by lubiał, bo my to lubimy, żeby nas kochać bez powodu. I kiedy czytamy Dekalog, to wyraźnie tam to widać. I teraz zwrócę, braterstwo, uwagę na to, jak opakowane jest to pierwsze przykazanie. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Tu jest strach. Pan Bóg mówi: jestem dla Ciebie wyjątkiem, ale pamiętaj, że ja karzę bez litości. ale okazuje też łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Ale pamiętaj też, że umiem błogosławić, że umiem być wdzięczny, że umiem zapłacić dobrem. I to, jak czytamy z tekstu, wynika jasno, niewspółmiernie do tego, jak potrafię być surowy i konsekwentny. I mamy te szczeble umiłowania Boga. Na samym dole jest strach, lęk przed Bogiem. Kiedy go nie znamy, nie doświadczamy go, a tylko wiemy, że jest straszny. Bo czasem w życiu potrafimy zobaczyć, że jest straszny. Ale potem wyżej jest to, że mamy nadzieję, że jest też miłościwy, miłosierny i hojny bardzo. Że potrafi nagradzać, że potrafi odpłacać. I to niewspółmiernie do tego, co my robimy. I tu jesteśmy troszkę wyżej już w kontaktach z Panem Bogiem. Ale to, czego On chce od nas naprawdę, jest na samym początku. I przeczytam to zdanie, czytamy automatycznie, czasem nie zastanawiając się, po co Pan Bóg dodał to w kontekście tutaj. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Po co to odwołanie do ziemi egipskiej, a jeszcze wzmocnione tym, z domu niewoli. Na początku Pan Bóg w Izraelu chce wywołać wdzięczność. To jest wyższy stopień niż strach. Wdzięczność dla Boga. Tu jest konkretna wdzięczność. Pamiętaj, zanim ja Ci powiem, co od Ciebie chcę, to pamiętaj, że ja Cię z niewoli, ze strasznej Twojej sytuacji wybawiłem. To jest wstęp do przykazań, to jest wstęp do pierwszego przykazania. Wdzięczność dla Boga. Nie wiem, jaka jest Wasza biologiczna wrażliwość, czy przyrodnicza, i czy odczuwacie, ja to bardzo wyraźnie odczuwam, kiedy się robi powyżej 10 stopni. Kiedy słoneczko zaświeci, robi się wiosna. Na mnie to piorunująco działa, kiedy jest słońce, kiedy jest jasno. I nie wiem, czy łapiecie się na tym, że coś się zmienia w człowieku fizjologicznie, inaczej funkcjonujemy, inaczej śpimy, inaczej się poruszamy, jest nawet okres taki, który jest ciężko przebrnąć, ale psychicznie zaczynamy inaczej funkcjonować. I nie wiem, czy łapiecie się na tym, zastanawialiście się, o co tu chodzi tak naprawdę. To powiem Wam, o co tu chodzi. Budzi się wdzięczność. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy jesteśmy świadomi, czy nie, budzi się nasz wdzięczność. Wdzięczność do istnienia, do życia, do tego, że znowu, jak gdyby na nowo budzimy się do nowych jakichś szans. Że cały ten gdzieś mróz przepadnie, trzeba skrobać szyb w samochodzie i mnóstwa innych rzeczy, których ja nie cierpię, a po prostu zaczyna się robić ciepło i miło. W człowieku budzi się wdzięczność. Absolutnie naturalna cecha. I kiedy popatrzymy na to dokładniej, to może minimalnie, ale zmienia się stosunek do ludzi przez to nawet. Jesteśmy bardziej skorzy do uśmiechu, bardziej skorzy do jakiejś takiej beztroski. Jakaś taka nadzieja i radość w nas wchodzi. Tak jakbyśmy byli rośliną, w której zaczynają kiełkować pąki. Wdzięczność. Wdzięczność. To jest to, co jest na progu miłości do Boga. Nie tylko do Boga. I kiedy przeczytamy ten dekalog z tym kontekstem, który tam jest, to nagle zrozumiemy, że w miłości do Boga istnieją pewne szczeble. A teraz przeczytam coś, co bogobojni Żydzi też na pamięć znają, co zaczyna się Szma Izrael. I to jest w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 6. Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczył was i polecił mi Pan Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść. Pierwsze. I tu, jak zauważycie, jest kolejność już. będziesz się bał Pana Boga Twego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać. Tobie, Twoim synom i wnukom po wszystkie dni Twojego życia, abyś mógł długo żyć. Strach. Będziesz się bał. A dalej jest stopień wyżej. Słuchaj, Izraelu. I pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło, abyś się rozmnożył. Tak jak ci przybyrzekł Pan Bóg ojców twoich, że da ci ziemię opływającą w mleko i miód. A tu jest obietnica. Tu jest błogosławieństwo. Następny szczebel. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg ci będzie błogosławił. Możesz być pewny, że kiedy wejdziesz do tej ziemi, to otrzymasz od Niego. Jeszcze stopień wyżej. Święty tekst żydowski. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego Twojego serca, z całej duszy, ze wszystkich swoich sił. Tu jest trzeci stopień spotkania z Bogiem, na który Pan Bóg czeka. Nie czeka ani na nasz strach, ani na to, że będziemy Mu służyli, bo mamy wyobrażenie o błogosławieństwie, ale mamy Pana Boga miłować. Bez powodu. Będziesz miłował z całego swojego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich swoich sił. Tego nie ma w klasycznym tekście Dekalogu. Ale ciekawe, że Żydzi umiłowali ten tekst. A dalej jest jeszcze do tego kolejne opakowanie. Niech pozostaną w Twoim sercu te słowa, które Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu i w czasie podróży, i kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak. Niech one będą Ci ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Tyle pierwsze przykazanie. I teraz komentarz, bo powiedziałem, że Pan Bóg czeka na to, abyśmy Go kochali bez powodu. Ale jak to zrobić, żeby pokochać Pana Boga bez powodu? I najpierw może powiem jak, a potem będę tego bronił. Istotą miłości do Pana Boga jest zdolność dawania. A cóż to takiego jest zdolność dawania? To jest pewna cecha wewnętrzna człowieka. Cecha to nie jest sytuacja w życiu, albo to nie jest coś, co sobie możemy nakazać, albo coś, co umiemy praktycznie zastosować. To jest część nas. To jest takie coś jak sumienie, które jest. To jest takie coś jak miłość, która nie pojawia się. My bardzo często, kiedy mówimy o miłości, to myślimy, że miłość się pojawia, ponieważ się zjawił obiekt miłości. To nie jest prawda. Miłość jest, albo jest nie, albo jej nie ma. Albo człowiek ma w sobie miłość, wykształcił w sobie miłość, albo jej nie wykształcił. Albo człowiek ma wrażliwe sumienie, albo nie ma wrażliwego sumienia. Ono gdzieś śpi, ono jest przytępione, albo zabite wręcz. I tak jest ze zdolnością dawania. Człowiek ją ma, albo jej nie ma. Ale żeby to pokazać istotę rzeczy, to powiem o rzeczy odwrotnej. O zdolności brania, bo to nam jest łatwiej zrozumieć, bo temu podlegamy na co dzień. Zdolność brania to jest nastawienie na to, że rzeczy poza nami nam się należą i są naszą własnością. Nie tylko rzeczy, ale i ludzie. Że świat powinien się obracać wokoło nas. Że nam się coś po prostu należy. Ta zdolność brania polega na tym, że sami nie widzimy, jak jesteśmy drapieżni. Jak w każdym drobiazgu w życiu, to musimy być my i to musi być dla nas. Od takich drobiazgów, których w ogóle nie widzimy. Że kiedy przychodzi do sytuacji takiej, że trzeba w absolutnie małej rzeczy ustąpić, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Że jest w nas zachłanność. Że jest taka sytuacja, że wszystko, co widzimy, chcielibyśmy zagrabić do siebie, gromadzić, mieć. Ciekawe jest, że w języku hebrajskim nie ma słowa mieć. Nie ma coś takiego w języku hebrajskim, że ta rzecz jest moja. Język hebrajski nie ma takiego pojęcia w ogóle. Język hebrajski, żeby powiedzieć, że coś jest moje, to mówi, że coś jest i jeszcze z małym takim przedimkiem le. To, co oznacza tak w wolnym tłumaczeniu, że jakaś rzecz istnieje dla mnie. Ale ona nie jest moja. Bo żeby coś było moje, to znaczy, nie może być nikogo innego. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedy na tym. Co znaczy, ja coś mam. Ja coś mam, to znaczy tylko ja, nikt już inny. I tak jest bardzo często w wypadku rzeczy materialnych, że chcemy coś mieć, to ma być nasze, wyłącznie. Rzecz albo człowiek. Bardzo częste w kontaktach między ludźmi. Ja mam przyjaciółkę. Co znaczy, ja mam przyjaciółkę? Kumplujemy się całe życie, ale ja mam przyjaciółkę. To znaczy, wara wam od niej. To jest moja przyjaciółka. I ja nie podzielę ją między innych. Momentalnie to nie muszę tłumaczyć. Jak się zetknęliście z tym, to zrozumiecie. Momentalnie zazdrość. Jeżeli moja przyjaciółka ma następną przyjaciółkę, to jest zazdrość. Bo to nie jest moja przyjaciółka. Ona mi się rozmienia gdzieś na jakichś innych bliskich krewnych. To są ludzie, moi ludzie, z którymi ja się dobrze czuję. No to nie może być tak, że oni będą żyli z kimś tam. Oni są moi. Moi. Coś jest moje własne, czyli nikogo innego. To jest mój samochód. Troszkę już wyrastamy z tych czasów, że jak powiedzieliśmy mój samochód, nie było szans, żeby komukolwiek dać kluczyki do ręki. Trochę wyrastamy, dorośliśmy do tego, że samochód już nie jest świętą wartością. Jesteśmy skłonni dać bratu, wiesz, podjedź tam, załatw coś moim samochodem. Ale ja pamiętam jeszcze czasy, jak mój samochód to był mój samochód. To żona nie miała prawa, bo to był mój samochód. Moje. Zdolność brania. Zdolność brania ma jeszcze tą potworną wadę, że nie ma granic. Bo zdolność brania to nie jest to, że my pożądamy konkretnej rzeczy. Na przykład komuś się coś pięknego spodoba i bardzo chciałby to mieć. I w swoim złudzeniu w głowie wyobraża sobie, że jeżeli to posiądzie, to będzie szczęśliwy. I zdarza się, że to posiądzie i faktycznie, no czuje się fantastycznie przez miesiąc. Każdy z was, kto kupił nowy samochód, to wie, jak to jest, jak się wsiada do nowego swojego samochodu, a jeszcze jak się ciężko zarobiło na niego. To on taki jest cudny, tak jest miesiąc, rok. O dziwo okazuje się, ten cudny samochód, no ma jakąś ułomność, ma ułomność taką, że się nam opatrzył. Nasze oczy widzą następny cudny samochód. Czy to dotyczy tylko samochodu? Nie. Wszystkiego to dotyczy. Zdolność brania polega na tym, że ona nie ma granic. Ona dotyczy ludzi. Poznajemy kogoś, zaprzyjaźniamy się, bo zawsze w momencie, kiedy kogoś poznajemy, otacza to taki nimb nowości. Jest coś fantastyczne, coś nam nieznane. Próbujemy do tego dotrzeć, poznać tego kogoś, przybliżyć go sobie. Po jakimś czasie nam to powszednieje. Już nie mówię o małżeństwach, które trwają po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Rzeczy nam powszednieją. Ale to nie dlatego, że one stają się inne. Tylko my mamy w sobie potworną, przemożną chęć brania. Ciągle inne, ciągle nowe, bo ciągle nam się wydaje, że to nowe przyniesie nam szczęście. Inny samochód, nowy dom, inna kobieta. Ciągle w głowach mamy to, że to nie, to tośmy jeszcze nie trafili na to, ale tamto to już jest na pewno to. I nagle mamy to cudne i za chwilę nam się opatrzy. Nie ma końca. Nie ma końca. Kiedy wkraczamy w sferę finansów, w sferę pieniędzy, to ta zdolność brania jest ogromnie wyraźna, ponieważ ona jest mierzalna, możemy to wyliczyć. Ile na koncie? Może lokata, a może ciut na giełdę, a podnieść trochę procent. A rzeczy, które na początku nic nie znaczą, bo one tak naprawdę nic nie znaczą, dopóki nasz organizm nie staje się organizmem człowieka, który bierze. Który nie może żyć bez tego, że sięga rzeczy, które są poza nim, ciągle wierząc, że to mu przyniesie szczęście. A przecież każdemu z nas się należy szczęście. I od razu tutaj króciutki komentarz. Bo kiedy czytamy Ewangelię, a nie składamy jej z życiem, to czasem ona brzmi dziwnie, a czasem zupełnie nieinteresująco. Nauczcie się poprzestawać na małym. Ktoś powiedział, że to jest nakaz. Nieprawda. To nie jest nakaz. To jest praktyczna reguła w życiu. Bo jeżeli masz taki pułap, to wysiłek, który musisz włożyć, jest taki ogromny. Co się okazuje? Znowu się nam opatrzy. Ale włożyliśmy taki wysiłek. Jeżeli jesteśmy tutaj, to wysiłek jest dużo mniejszy. Pamiętam, jak w życiu marzyłem, żeby mieć ładne, wieczne pióro. Ja pamiętam swoje marzenia, jak byłem małym dzieciakiem. Mnóstwo marzeń miałem, w domu było cienko finansowo, ale miałem mnóstwo marzeń jako dzieciak mały, bo widziałem u kolegów gdzieś tam. A to były tak proste do spełnienia rzeczy, że one mi się w życiu spełniły, były prościutkie. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś wkracza w życie w ten sposób, że wszystko dostaje od rodziców. To jest w życiu tragedia. Ponieważ jest potwornie trudno o szczęście. Bo znowu, żeby mieć, no to coś nas musi zachwycić. Kiedy pamiętam, jako małe łebki budowaliśmy namioty, zawsze była w domu oto awantura, bo namiot się budowało tak, że się brało koc i zamiast wiązać go do tego patyka, który go podpierał, tośmy przewieszali przez patyk i cegłą wbijali patyk w ziemię, bo tak było szybciej. Oczywiście dziura w kocu. Ale wtedy ten namiot to był szałas dżungli. I wokoło było mnóstwo dzikich zwierząt. I wyobraźnia przenosiła człowieka w cudny świat podróży. Bo małe dzieci są szczęśliwe przez to, że ich świat jest możliwy do zrealizowania. Przez ich marzenia, przez ich wyobrażenia. Wchodziło się na konar drzewa i człowiek był jak Mowgli. I zaraz się pojawiała czarna pantera, której nie było. Ale małe dzieci są przez to szczęśliwe. A potem się starzeją i nagle widzą, nie ma szałasu w buszu. I nie ma pałacu. A potem dziewczynki dorastają i widzą, nie ma królewiczów na białych koniach. Są ułomni i nudni faceci. I nagle tracimy w życiu szczęście. Tracimy szczęście, bo nagle przed oczami nam się otwiera, że ten świat wygląda kompletnie zupełnie inaczej. To nie jest świat z naszych marzeń. Bo w życiu uczymy się brać. Czy się uczymy? Nie. Ja jestem rodzicem i wam mogę solennie przyrzec, że tak też uczy się swoje dzieci. Uczy się je tak. Piękne słowo ambicja. Piękne słowo. Musisz być ambitny. Jak tu namawiałem Eunika, trzeba walczyć na studia. Trzeba być ambitnym. Co to jest ambicja? Ambicja to jest głód. Ambicja to jest głód. Głód, którego się nigdy nie da nasycić. To jest tak z tą zdolnością brania. Nigdy nasycona. Bo nawet jeżeli już nam się w życiu uda coś zgromadzić, dobra, przyjaciół, stworzyć sobie ten swój świat, to jeszcze są dzieci, a potem jeszcze są wnuki. Są miejsca w tym kraju, w którym dziecku się buduje dom, a wnukowi fundament. No bo trzeba myśleć o przyszłości, trzeba myśleć o tym, o wszystko zadbać. O to szczęście, które ciągle nie ma. Opowiadam o rzeczy, którą świetnie znamy. O tym, że w cudowny, niewytłumaczalny sposób potrafimy brać. Ale zacząłem od pierwszego przykazania i postawiłem na początku tezę prostą. Miłość dla Pana Boga polega na zdolności dawania. I teraz odwróćmy sytuację, że zaczynamy dawać. Po pierwsze, kiedy dajemy, to dajemy z wewnątrz. Zauważcie, bierzemy zawsze z zewnątrz, od innych, ale dajemy z wewnątrz, z siebie samego. Żeby dawać z wewnątrz, to musimy mieć co dawać. Ale momentalnie, kiedy zaczynamy dawać, dzieją się dziwne bardzo rzeczy. Bo otóż, kiedy dajemy, to naruszamy życie innych ludzi. Kiedy nawiązujemy przyjaźń jakąś z kimś, to jak gdyby część nas przenika do tego człowieka. Przyjaźń nie polega na niczym innym, jak na tym, że część nas pozostaje emocjonalna, duchowa, jakaś nasza wrażliwość pozostaje w drugim człowieku, którego naruszyliśmy, do którego potrafiło nam się dotrzeć, gdzieś tam zeskrobać tą jego skorupkę i wleźć kawałek do środka. Potrafiliśmy to zrobić. To nas fascynuje. Kiedy potrafimy otworzyć drugiego człowieka kawałeczek i on nam pozwoli zajrzeć, to jest fascynujące. A jak nam ktoś pozwoli tam zamieszkać na chwilę, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się w życiu może zdarzyć. Tworzenie drugiego człowieka. Że ktoś pozwolił nam naruszać swoje życie. Że obdarzył nas zaufaniem. Że chce nas słuchać. Że nas podziwia. Że mówi, wiesz, dobrze nam razem jest. Nie? Mnie jest z tobą dobrze. Fascynujące. Żaden dom i żaden samochód nie jest wart czegoś takiego. To Pascal pięknie powiedział. Wszystkie razem zgromadzone rzeczy na tym świecie nie są warte jednego drgnienia miłości. Bo to jest inna dziedzina, jak to mówią matematycy. Nadprzyrodzona. I kiedy zaczynamy dawać, to dziwo okazuje się, że zaczynamy mieszkać w innych ludziach. My. I dlatego zaczynamy tęsknić do innych ludzi. Zaczynamy kochać innych ludzi, bo nie kochamy ich tak naprawdę, tylko to coś, co naszego jest w nich. To, cośmy wspólnie potem zbudowali, wytworzyli. Bo człowiek tęskni do rzeczy, które sam stworzył. Nie wiem, czy to też obserwujecie. Że nie tęsknimy do rzeczy, które przetwarzamy. Produkujemy lustra w manufakturze. No cóż, monotonne zajęcie. Ciąć, szlifować, pakować do klienta. Ale kiedy napisze się kawałek wiersza, zrobi kawałeczek portretu, ktoś siądzie i zacznie komponować, kiedy coś stworzy, to dzieje się cudowna rzecz wewnątrz. To wiedzą ci, którzy potrafią tworzyć. Ale ktoś mówi, ja nie jestem ani poetą, ani malarzem. Ale wam powiem taką rzecz. Nad wszystkimi sztukami, najwyższa ze sztuk, tworzyć człowieka. A to wszyscy możemy. Nauczyć się tworzyć drugiego człowieka. Poskrobać skorupkę. Gdzieś wyciągnąć na wierzch uśmiech. Otworzyć małe drzwiczki i wleźć do środka. Najpiękniejsza rzecz, która się może w życiu zdarzyć. gdzie nas zaczynają ludzie kochać bezinteresownie, za nic. I tu nagle dochodzi do przedziwnych paradoksów. Można zakochać się w starej osobie. Nie ma do rzeczy wiek, nic. Nie ma do rzeczy wykształcenie i pochodzenie, bo miłość w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Czego przykładem są czasem paradoksalne śluby, których nie rozumiemy. Odnajdują się ludzie i tego nie rozumiemy, dlaczego oni akurat ze sobą. I czasem wydaje się już na początku, to będzie tragedia kompletna, ale coś stało się takiego, że jakoś się znaleźli. No i tak jest. Żadnych reguł tu nie ma, żadnych barier. Ale ogromna potrzeba tworzenia drugiego człowieka. Tu kiedyś ze Zdzikiem spędziliśmy miły wieczór i opowiadałem mu o słowach. To na tę okoliczność krótko też. Jest francuskie słowo poznać, brzmi connaître. Ale to słowo składa się z dwóch wyrazów. Con, être. I gdybyśmy chcieli tak znowu swobodnie przetłumaczyć, to znaczy narodzić się razem. Łapiecie? Poznać się? Narodzić się razem. Piękne słowo. Piękne słowo. Co znaczy, jak powiem, wiesz, znam cię. No to używamy tego potocznie. Znam cię. No Bogusia jest księgową. Znam cię. No co to znaczy? Bogusia jest księgową. Nic nie znaczy. Bo ja nie wiem, kto ona jest. Ale co innego jest? Narodzić się razem. To znaczy, ja siedzę w tym człowieku. Gdzieś jestem w środku. Coś dla nas w życiu naszym stało się wspólne od samego początku. Jakaś emocja, jakieś przeżycie, jakieś wrażenie. Coś stworzyliśmy wspólnie, urosło na naszych oczach. Razem to zrobiliśmy. Connaître. A inne słowo, które znane jest z tekstu Pisma Świętego. Uczciwie powiem, że lata całe czytałem stary przekład gdański i byłem zachwycony tym przekładem, bo jest napisane tak. Przykład dam, nie wiem, czy dobrze zacytuję. I poznał Jakub żonę swoją, a ta urodziła mu syna. Zawsze mówiłem, jak ktoś potrafił subtelnie oddać to, co w istocie się stało. No poznał żonę swoją, a ona urodziła mu syna. I naiwny byłem przez większą część swojego życia. Bo hebrajski język jest dosłowny. Gdybyście czytali Pismo Święte w hebrajskim, to język jest potwornie dosłowny. I w dosłownym tłumaczeniu hebrajskim jest napisane tak. I Jakub wszedł w żonę swoją, a ona urodziła mu syna. Ale w hebrajskim języku, który jest bardzo obrazowym językiem, ten wyraz wcale nie oznacza tylko aktu seksualnego. Wszedł w nią. To oznacza, że zamieszkał w niej też emocjonalnie. I dlatego u Żydów ślub wyglądał tak, że wchodzili do namiotu i zostawali mężem i żoną. I kiedy Jakub poznał dwie kobiety w życiu swoim, a jako pierwsza weszła nie ta, to stała jego żoną. Ale jej nie miłował, a została jego żoną. Pojęcie ślubu w tamtych czasach wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Dlatego też cudzołóstwo było czymś innym niż teraz. Miało inny kontekst. Bo to oznaczało to, do czego się Pan Jezus potem odwoła. Że Pan Bóg zamierzył tak, że ci dwoje stają się jednym ciałem. I poznał żonę swoją. Mówię o zdolności dawania w życiu. O czymś, co jest absolutnie niezbędne, żeby wypełniać pierwsze przykazanie. To, co Pan Bóg uwielbia. Bo tylko z dawania rodzi się wdzięczność. Kiedy są dwa rodzaje ludzi, i ci biorący, i ci dający, to przecież i ci biorą. No bo nie może być tak, że tylko dajemy. Przecież jeżeli będziemy nawzajem dawali, to będziemy też brali. I ci biorą. Ale zobaczcie, jak biorą. Jedni biorą, ponieważ im się to absolutnie należy, A jak im się nie należy, to potrafią ukraść, zmusić, przekręcić, pokombinować, żeby mieć. A inni biorą ze wstydem. Z nieporadnością. Z myślą, że trzeba jakoś było odpłacić. Z ogromną wdzięcznością. To są ci, którzy się w życiu nauczyli dawać. Bo biorą i często płacą nawet za to, co biorą. Ale jeden będzie płakał, że musi tak dużo dać, a drugi będzie skrępowany, że nie ma jak tego oddać. Zrozumcie, że mówię nie wyłącznie o pieniądzach, albo prawie w ogóle o pieniądzach. Kiedy od kogoś otrzymujemy uczucie, to momentalnie rodzi się chęć, żeby mu czymś takim odpłacić. To jest przykład brania i dawania w codziennym życiu. W dziedzinie uczuć również. Ogromna chęć odpłaty za to, że widzę w tych oczach, że on coś do mnie czuje. Że ten człowiek mnie kocha. I kiedy tą skorupę uda się poskrobać i ktoś zaczyna mieszkać w nas, zaczyna nas znać, a ja zaczynam jego znać, to się momentalnie robi więź, której już się nie da zniszczyć. Bo to się zaczyna robić wspólne życie. I tak wygląda przyjaźń w życiu, miłość. Tak wygląda każdy kontakt pomiędzy ludźmi. Że można w życiu brać albo w życiu dawać. I wracam znowu do Pisma Świętego. Pismo Święte nie jest zbiorem nakazów. Celem Pana Boga nie jest nas krzywdzić, karać i rozliczać. Tylko nam podpowiadać, jak sobie ułatwić życie. Kiedy człowiek nauczy się dawać, to wraca do niego szczęście w życiu. Kiedy nauczy się brać, to nie ma końca brania. To zawsze jest nieszczęśliwy i zawsze zgnębiony. Bo ciągle mu się coś należy, a on tego nie ma. I ciągle są wszyscy źli, bo mu nie są w stanie dostarczyć to, co jemu się należy. Zrozumcie, należy mi się to. Ja jestem tu w porządku, to żadna łaska. Ja mam to dostać. I całe życie nieszczęście, bo to mi się należy. Bo ty mi jesteś zobowiązana, przyjaźń, a ty uśmiech, a ty bracie, no powinieneś mi wspomóc, bo ja no nie pracuję. A czemu nie pracujesz? No nie wiem, no nie pracuję, no. Ale jesteś mi obowiązany mnie wspomóc. Brać. Żadnego wysiłku w życiu, brać. To dawanie napędza dopiero wysiłek w człowieku. Napędza chęć przełamania się, że się podchodzi do tego kogoś i mówi, słuchaj, ja cię chcę poznać. Chcę, żebyś został moim przyjacielem. Nie chcę. Patrzę na moją umiłowaną siostrę ze zboru. Nie chcę, nie lubię cię. Nie masz racji. To wszystko jest nieprawda. Budujemy sobie pancerze, blachy, opakowujemy się. Mamy ogony w życiu, jakieś zaszłości, których nie chcemy ani wspomnieć nikomu. I nie chcemy miłości. Bo mamy bezpieczny swój świat. Boimy się, że jak ktoś się wedrze z tym uczuciem w nas, to za dużo zobaczy, za dużo wygarnie. No, zrobimy się mięce albo nam łzy pociekną. Nie, za żadne skarby nie. Nie w ten sposób. Ambicja twardo na ziemi i brać. No ale pytanie, gdzie to szczęście? Jesteśmy przecież stworzeni do szczęścia. Miłość do Pana Boga rodzi się ze zdolności dawania. Dam wam inny przykład z naszego podwórka zborowego, nie tylko naszego. Ten schemat panuje zawsze i wszędzie. Jeżeli jesteście bystrymi obserwatorami, to od razu złapiecie. Mamy nabożeństwo na przykład takie, gdzie mamy zgryzotę w zborze, modlimy się za kimś, coś tam przeżywamy. I mimo, że sytuacja jest przykra czasem, jakaś trudna, wychodzimy szczęśliwi i radośni. A bywa tak, że siadamy nad świętą księgą, żeby dociec i dobadać jakichś prawd i wychodzimy sfrustrowani i zgnębieni. Dlaczego tak jest? Bo w jednym przypadku przyszliśmy dawać. To czym jest modlitwa za kogoś drugiego? Jest dawaniem. A czym jest uwielbienie Pana Boga? Jest dawaniem. A czym jest badanie? A jest najczęściej braniem i trzymaniem się kurczowo tego, co mamy w głowach. Jeżeli jesteście dobrymi obserwatorami, to razu zobaczycie. Tam, gdzie zaczyna się obrona nas, obrona naszych praw, przekonań, to stajemy się ludźmi, którzy biorą, a nie tymi, którzy dają. Dlatego wychodzimy smutni i zgnębieni. Nie wiemy dlaczego, ale nie powiało Duchem Świętym. To jest trudno może wytłumaczyć, a jeszcze trudniej jest się do tego przyznać, że tak jest. Że w momencie, kiedy ktoś nam mówi, nie masz racji, to wysuwamy pazury. Stajemy się ludźmi, którzy biorą, ponieważ nam się należy to, tak żeśmy wiedzieli, tak rozumiemy, nie ruszajcie nam tego. Zdolność brania. Strach. A wtedy, kiedy zaczynamy dawać, kiedy zaczynamy coś wspólnie tworzyć, kiedy zaczynamy patrzeć na tego Pana Boga, który zrobił wiosnę, to stajemy się dającymi. I wraca szczęście. To działa jak automat. Absolutnie, momentalnie wraca szczęście. I Pan Bóg nie zapytał tego człowieka o pierwsze przykazanie. Ponieważ to był człowiek bardzo uczciwy i bardzo sprawiedliwy i wypełniał przykazania. Ale miał wiele majątności. Był świetnym organizatorem. Nauczył się w życiu brać. Mówią rabini hebrajscy, mają takie określenie, że człowiek, który ma tą taką, ja to nazywam, zdolnością brania, nie traci jej nawet w momencie, kiedy staje nad doliną Gehinną. Inaczej przekładając na nasze, kiedy stanie przed Panem Bogiem nawet, to nie traci tej zdolności. Fenomenalne. Ale tak jest. Bo kiedy stajemy przed Panem Bogiem po całym naszym życiu i nagle widzimy całą prawdę o sobie, to już nie jest tak, że ktoś nam mówi, tylko po prostu sobie zdajemy sprawę z tego, jak wyglądało nasze życie. Tu już nie ma żadnego kłamstwa. Wiemy o tym. To mimo to, że wiemy, to przez lata wypraktykowana umiejętność brania nie pozwala nam się zmienić. To jest tak jak z każdym nałogiem. Można po 1000 razy sobie mówić, nie zrobię tego. Ale co z tego, kiedy ten nawyk jest tak silny, że nie jesteśmy w stanie go opuścić? I w słowach Pana Jezusa odpuszczać masz 77 razy, to nie jest, tam nie ma słowa przebaczenia. Tam jest słowa kolejnej szansy w życiu. Pan Jezus mówi zawsze. Jeżeli człowiek chce coś zrobić, jeżeli chce złamać swoją wolę, to zawsze musi dostać szansę, dopóki żyje. Zawsze. Bo tak naprawdę nie rozum tu decyduje, a nasza wola. I znowu wam pokażę obrazek. Jest jakaś rzecz, której pożądamy. Pierwsze widzą oczy albo umysł złapie i nas to zaciekawia. Nie ma pożądania bez zaciekawienia. Coś nas musi zaciekawić. Jeżeli rzeczy nie ma, to i nie pożądamy. Tak jest z tym popularnym przysłowiem. Czego oczy... Tak, no to stąd się bierze. Jeżeli czegoś nie ma, nie pożądamy. Pierwsze jest to, że musimy coś zobaczyć. Coś nas musi... A potem co? Jest rozum? Nie. Decyduje zawsze wola. My rozumem możemy powiedzieć, jak to zrobić, jak to skonstruować, jak sobie to poukładać, ale zawsze zadecyduje wola. Ja tego chcę albo nie chcę. Przykład prosty. Jest jedzenie, które wiemy, że nam szkodzi. Ewidentnie. Na przykład jesteśmy chorzy na jakąś chorobę i tego nam nie wolno jeść. Co mówi rozum? Nie wolno ci jeść. Co mówi wola? A dziób nic nie zaszkodzić. Podaję przykład. decyduje wola, nie rozum. Rozum może wszystko przeanalizować. Najpierw oczy, najpierw się z czymś spotkamy, potem rozum mówi, wiesz, nie. A na końcu jest wola. Tak, nie. Wszystkie decyzje tak funkcjonują u nas. Łącznie z decyzjami w trudnych sytuacjach, mówię, takich, gdzie nie umiemy sobie ze sobą dać rady w jakiejś sprawie. Decyduje wola, nie rozum. I dlatego można komuś mówić, słuchaj, to nie tak, nie, człowieku, przecież kończysz się, zniszczysz. No, bez sensu rozmawianie. Wola decyduje. Jeżeli wola nie powie tak, to całe gadanie nie ma sensu. Dlatego Pan Bóg dał człowiekowi co? Dał mu wolną wolę. I Pan Bóg mówi, to pięknie jest pokazane w tym tekście też do Izraela. Izraelu, patrz, stawiam przed tobą życie i śmierć. Wybieraj. A żeby twój rozum był zaspokojony, to ja ci opowiem o twoim życiu i o twojej śmierci. To będzie tak. Jeżeli to wybierzesz, to będzie tak. A jak to wybierzesz, a to będzie tak. Ale co zrób? W woli swojej zadecyduj. I w życiu przełom, który następuje, to jest przełom woli człowieka. Jeżeli następuje. I czasem wymaga on całych lat wielkiej walki ze sobą, a czasem jest cudowny. To, co mówimy o jakichś cudownych nawróceniach, to jest to, że na jakąś naszą dziwną prośbę, na jakiś boski zbieg okoliczności, ja nie wiem, jak to jest, ale Pan Bóg mówi, ja ci pomogę. I gwałci naszą wolę. My Go prosimy o to, ale On nam pomaga złamać naszą wolę. Kiedy Pan Bóg rozmawia z Mojżeszem i mówi mu, słuchaj Mojżeszu, zadecydowałem, że ten naród przestaje istnieć, a z ciebie tworzymy od początku nowy naród. I jest rozmowa i Mojżesz prosi Pana Boga, mówi, słuchaj, nie rób tego. To pamiętacie, piękna historia tam jest. Żydzi to komentują, że tak naprawdę w tym tekście tam widać, że rozmowa z Panem Bogiem jest taka, że Mojżesz jest jak w gorączce. To jest taka modlitwa, to jest taka prośba, że Pana Boga ubezwłasnowolnił swoją modlitwą. Ale czy Pan Bóg by mu powiedział tak? Nie, bo potrzeba jeszcze wstrząsu. I zobaczycie kontekst tego. Dwie tablice kamienne rozbite o skałę, bo Izrael musiał coś zobaczyć. To nie było tak, że Mojżesz powie, wiecie, Pan Bóg wam przebaczył. To nie funkcjonuje. W naszym życiu też to nie funkcjonuje. Jak nie ma wstrząsu, to nie funkcjonuje. A potem wyjęli miecze i wycięli własnych braci. I te słowa, które Mojżesz powiedział, że Pan Bóg wam wybaczył, miały ten kontekst. Stała się straszna rzecz w Izraelu. Musiało coś nimi począsnąć. I przez miesiąc byli zdrowi. I tak jest w naszym życiu. Coś musi począsnąć naszą wolą. Nie umysłem, wolą. Musimy sobie powiedzieć, to zmieniamy w życiu. Chcemy dawać. Chcemy dawać. I z mojego doświadczenia wam powiem, jak to prosto funkcjonuje, kiedy przychodzi się do kogoś i mówi, słuchaj, chcę, żebyś był moim przyjacielem. To jest, ludzie nie są przygotowani na coś takiego. Albo wiesz, podoba mi się w tobie, albo wiesz, świetnie to zrobiłeś. To mi się podoba, co zrobiłeś. Dla ludzi jest to nie do pojęcia, bo tego tak się nie robi w życiu. Robi się naokoło, podchodami różnymi. A tu trzeba czasem wprost. Normalnie wprost. Chcę w tobie zamieszkać. Jest coś takiego, co mnie ciągnie do ciebie. Albo chcę cię zrozumieć. Wytłumacz mi, jak to jest, bo ja cię chcę zrozumieć. Umiejętność dawania w życiu. Z umiejętności dawania rodzi się miłość do Pana Boga, bo rodzi się wdzięczność. Bo jesteśmy mu winni wdzięczność. A kiedy już się nauczymy wdzięczności, to paradoksalnie zaczynamy dawać Panu Bogu coś, co jest niemożliwe, bo co mu można dać? I to określamy słowem uwielbienie. Uwielbienie to jest dawanie Panu Bogu. To jest to, że jesteśmy mu absolutnie za coś wdzięczni. A poza tym zaczynamy myśleć jego kategoriami. Stajemy się mu bliscy wtedy. Bo przestajemy dbać o siebie, o to, żeby mieć rzeczy, których nie mamy, których nigdy nie będziemy mieli, których nie ma szans, żebyśmy mieli. ginie pożądanie w życiu, a rodzi się chęć dawania innym i wdzięczność, dawania z siebie. Nie ma pierwszego przykazania w tamtej rozmowie. Trudno jest rozstrzygnąć, bo to jest biblijny tekst, co jest powodem. Ale jakiś był powód, że Pan Jezus tego przykazania nie wymienił. Być może ten człowiek, tak świetny zresztą, nie był w stanie przeskoczyć tego progu. To go męczyło pewno w życiu, że nie był szczęśliwy. Tyle miał, a nie był szczęśliwy. I przestrzegał przykazań Bożych. I powinno mu się powodzić. I powinien mieć szczęście, powinien mieć radość wewnątrz, a jej nie miał. I przybiegł do Jezusa i ukląkł i mówi: Panie, coś tu nie gra. O co chodzi? I Pan Jezus mu powiedział, o co chodzi. Naucz się dawać. Bierzesz w życiu. Wypełniasz przykazania, jesteś porządny, cnotliwy człowiek, ale bierzesz w życiu. Naucz się dawać. To spotkasz Boga. A spotkasz Boga, to spotkasz szczęście. I tego chciałem Wam życzyć. Uczmy się dawać.